Nasz temat, jak już zostało zapowiedziane, brzmi Maria, Matka, wzorem naszego powołania. Podkreślam słowo Matka. Ksiądz Tomasz będzie mówił o Maryi jako Królowej. W pobożności Kościoła Świętego i jego nauczaniu, szczególnie po Soborze Watykańskim II, Maryja zawsze była stawiana jako wzór chrześcijańskiej świętości, zwłaszcza życia konsekrowanego. Święty Jan Paweł II, który wiele uwagi i serca, jak wiemy, poświęcił instytutom świeckim, często podkreślał, że Maryja jest pierwszą konsekrowaną, a więc jest dla nas wzorem otwarcia się na dar Boży i przyjęcia łaski przez człowieka, wzorem całkowitego oddania się Bogu, nade wszystko umiłowanemu. Przemawiając do uczestników plenarnego zebrania Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich 6 maja 1983 roku, papież wyraził pragnienie, aby Maryja Dziewica była dla osób konsekrowanych stałym i wzniosłym wzorem i aby otaczała je zawsze swoją matczyną opieką. Podobnie ówczesny prefekt tejże kongregacji do spraw instytutów, zakonów i instytutów świeckich, kardynał Eduardo Pironio, przemawiając do Kongresu Kanadyjskich Instytutów Świeckich w Quebec 18 maja 1980 roku, za papieżem błogosławionym Pawłem VI Maryję nazwał inspirującym wzorem we wzrastaniu każdego członka Instytutu Świeckiego, jak również odpowiedzialnych za instytut albo formację. Skoro Maryja jest wzorem naszego powołania do konsekracji w świecie, to postrzegamy ją przede wszystkim jako naszą matkę i od niej chcemy uczyć się duchowego macierzyństwa. I mój wykład jest podzielony na trzy części. Pierwsza część: Maryja, Matka Boża i Matka Kościoła. Silny, naturalny związek emocjonalny dziecka z matką sprawia, że również maryjność chrześcijan, zwłaszcza katolików, często nosi na sobie mocne zabarwienie uczuciowe, nierzadko przybierające postać infantylną. Przykładem tego są częste zwroty w różnego rodzaju modlitwach typu mamusiu, matuchno, mamuniu, adresowane do Matki Bożej, co świadczy o pewnym defekcie emocjonalnym i teologicznym zarazem. Przede wszystkim Pan Jezus miał prawo zwracać się do swej matki pieszczotliwie i z ogromną czułością. Jednak żaden z ewangelistów, ani nawet apokryfy, nie odnotowują podobnych zwrotów. Wprost przeciwnie. W najbardziej dramatycznym momencie ziemskiego życia, jakim była męka i śmierć na krzyżu, do stojącej pod krzyżem Maryi Jezus zwraca się nie czułym, pieszczotliwym słowem. Wspominał o tym wczoraj ksiądz Piotr. Powierzając ją swemu umiłowanemu synowi i czyniąc go jej nowym synem, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, używa twardego i obco brzmiącego słowa niewiasto. Nie chodziło bowiem o osobiste sentymenty boskiego syna i jego niepokalanej matki, ale o mającą swój początek w raju historię zbawienia. Jezus bowiem, mówiąc do swej matki niewiasto, w sposób jednoznaczny zestawia ją z Ewą, pierwszą niewiastą. Jak Ewa, stając pod drzewem życia w raju, uległa namowie węża i zapoczątkowała smutną historię grzechu nieposłuszeństwa, tak Maryja, stając pod drzewem krzyża na Golgocie, swoim posłuszeństwem otwarła nową historię odkupienia człowieka. W miejsce Ewy, matki wszystkich żyjących, Maryja staje się matką odkupionych. W takim chrystusowym stylu i zarazem w historiozbawczym kontekście należy patrzeć na Maryję jako matkę, aby nie dopuścić do spłaszczenia problemu. Przede wszystkim, i znowu czas nie pozwala, by rozwinąć ten temat istotny skądinąd, przede wszystkim nie możemy mówić o Maryi w oparciu o folklor, o pewną analogię do ludzkich odczuć. Zasady kultu maryjnego, jasno sprecyzowane przez papieża Pawła VI po Soborze Watykańskim II w adhortacji Marialis Cultus, jasno stanowią, że kult Matki Bożej ma być oparty wyłącznie na przesłankach biblijnych i tradycji Kościoła. Nie na sentymentach, nie na skojarzeniach, nie na analogiach do ludzkich relacji matki do dziecka i tak dalej. A to niestety jest powszechną praktyką w kaznodziejstwie maryjnym, które bardziej szkodzi czci Matki Bożej niż jej pomaga, wbrew pozorom. I dlatego w naszej refleksji opieramy się wyłącznie na przesłankach biblijnych, nie zaś na innych, o których wspomniałem. Odwzorowanie macierzyństwa Maryi przez osoby konsekrowane ma bowiem służyć nie tyle zaspokojeniu indywidualnych deficytów psychoemocjonalnych przez mówienie do Maryi jak do swojej mamusi, co przede wszystkim ma służyć efektywnemu spełnieniu swojego powołania w Kościele. To powołanie nie zostało nam dane dla prywatnego użytku, ale jest elementem w wielkim planie Chrystusa Króla dotyczącym zbawienia świata. W związku z powyższym, mówiąc o Maryi jako matce, będącej wzorem powołania osoby świeckiej konsekrowanej, należy wskazać najpierw na biblijno-dogmatyczne podstawy tego tytułu. Maryja jest przede wszystkim Matką Bożą i w konsekwencji Matką Kościoła. O tych dwóch jej prerogatywach należy pamiętać, ilekroć zwracamy się do niej jako naszej matki. Będzie to, jak wydaje się, skuteczną przeciwwagą dla nadmiernej uczuciowości, którą zwłaszcza polska pobożność maryjna odziedziczyła po XIX-wiecznej maryjności, mocno zabarwionej duchem romantyzmu. Chodzi mi o to, abyśmy zdali sobie sprawę, że ilekroć zwracamy się do Maryi Matko, to za tym kryje się całe ogromne bogactwo teologiczne. Ale chodzi o historię zbawienia. Chodzi o sprawy daleko wyższe. A zatem Maryja Matka Boża. Co to znaczy? Odmawiając pacierz czy różaniec, zapewne nie zdajemy sobie sprawy, że w powtarzanej rytmicznie drugiej części pozdrowienia anielskiego, zaczynającego się od słów Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, w tych słowach brzmi echo soboru w Efezie, mieście, gdzie według starożytnej tradycji niepokalana dopełniła swego życia i skąd z duszą oraz ciałem została wzięta do nieba. To zgromadzenie około 150 biskupów, zwołane z inicjatywy cesarza Teodozjusza II, miało miejsce w czerwcu 431 roku w wielkim efeskim kościele ku czci Najświętszej Maryi Panny Teotokos, kościele, z którego dziś zostały ruiny. Na tle trwających ponad 100 lat zaciętych sporów teologicznych dotyczących natury Chrystusa, Jego bóstwa i człowieczeństwa, których kulminacją była herezja Nestoriusza, Sobór w Efezie, 431 przypomnijmy, stał się triumfem wiary pobożnego ludu w to, że skoro Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, to tym samym Maryja jest Matką Bożą. Porodziła bowiem nie tyle ludzkie dziecko, które zostało adoptowane przez Boga Ojca jako Syn Boży, jak głosiły różne herezje tamtego czasu, ale faktycznie Maryja porodziła odwieczne słowo, Logos, który w niej, mocą Ducha Świętego, stał się człowiekiem. Nie dziwi zatem, że obrady Soboru dotyczące przede wszystkim kwestii chrystologicznych rozpoczęły się od triumfalnej procesji z lampionami, z pochodniami, podczas której wznoszono okrzyki na cześć Maryi, Matki Boga, Teotokos. Jeszcze jeden szczegół, na który warto zwrócić uwagę, że od początku kult Matki Bożej wynika z kultu Chrystusa. Właściwie od Soboru Efeskiego rozpoczyna się kult Matki Bożej w chrześcijaństwie. Z uwagi na problemy chrystologiczne. Maryja zawsze jest w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Nie wolno odrywać Maryi od Chrystusa. Szczególne zasługi w uznaniu Maryi Matką Syna Bożego miał święty Cyryl, patriarcha Aleksandrii, zmarły w 444 roku, ojciec i doktor Kościoła. To jemu pobożna tradycja przypisuje autorstwo modlitwy, która stała się drugą częścią pozdrowienia anielskiego. Prawda o tym, że w swych niezmierzonych zamysłach Boża opatrzność wybrała Maryję z Nazaretu na Matkę Syna Bożego, została jasno wyrażona w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Ewangeliach, i wielokrotnie była podejmowana w nauczaniu Kościoła. Prawdę tę rozwijał także święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater. W duchu Soboru Watykańskiego II święty papież ukazał, że teologiczno-duchową implikacją dogmatu Bożego Macierzyństwa jest to, że Maryja, raz historycznie stając się Matką Jezusa Chrystusa, nie przestała nią być dla Jego mistycznego ciała, jakim jest Kościół, a więc także dla każdego wiernego z osobna, i to przez wszystkie czasy, aż do skończenia świata. Boże Macierzyństwo Maryi bezpośrednio przekłada się na jej macierzyńską troskę o Kościół Święty. Jest ona bowiem Matką Kościoła. I druga kwestia, Maryja Matka Kościoła. Sięgająca starożytności formuła łacińska Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae, czyli Kościół Matką, Matka Kościoła, została w naszych czasach przypomniana i upowszechniona przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i założony przez niego ruch Światło Życie. Ta formuła trafnie oddaje głęboki sens macierzyństwa Maryi, które obejmuje Kościół Święty. Z kolei Kościół, wiernie naśladując Maryję jako swoją matkę, sam staje się macierzyński, to znaczy rodzący do życia Bożego, i zatroskany o to życie wychowuje swoje dzieci. Ta znana już w starożytności podstawowa prawda mariologiczna w ciągu wieków rozwoju kultu Maryi była stopniowo przesłaniana innymi prawdami pochodnymi, wśród których w okresie przedsoborowym zaczęła dominować doktryna o maryjnym wszechpośrednictwie łask. Nic więc dziwnego, że podczas Soboru Watykańskiego II przed 50 laty nie tylko początkowo postulowano osobny dokument na temat Maryi i jej kultu, ale wielu ojców Soboru, w tym także większość polskich biskupów biorących udział w Soborze, domagało się ogłoszenia dogmatu o Maryi pośredniczce łask. W miarę jak posuwały się prace soborowe, pogłębiała się świadomość mariologiczna ojców Soboru. W rezultacie zaniechano opracowania osobnego dokumentu mariologicznego i całą mariologię włączono do nauki o Kościele. Ósmy rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Numen Gentium nosi zatem znamienny tytuł: Błogosławiona Maryja Dziewica, Boża Rodzicielka w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ten tytuł łączy w sobie wyeksponowaną prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi z prawdą, że jest ona także Matką Kościoła. Jednakże tytuł Matka Kościoła wprost i jednoznacznie nie pojawił się w dokumentach Soboru, mimo iż podczas końcowej dyskusji apelował o to w dramatycznych słowach jeden z hiszpańskich ojców Soboru. Natomiast papież Paweł VI 21 listopada 64 roku, czyli w święto ofiarowania Matki Bożej w świątyni, zamykając trzecią sesję obrad soborowych, w sposób uroczysty ogłosił Maryję Matką Kościoła, czyli, cytuję, całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak pasterzy, którzy zwą ją swoją Matką Najmilszą. Postanawiamy również, dodał papież, by odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Bożej tym najmilszym imieniem jeszcze większą cześć i zanosił do niej błagania. Bezpośrednio po tym wydarzeniu mówiło się w Polsce, że do nadania Maryi tytułu Matki Kościoła wybitnie przyczynili się biorący udział w soborze biskupi polscy z kardynałem Stefanem Wyszyńskim na czele. Jednak prawda wygląda nieco inaczej. W świetle najnowszych badań, jakie przeprowadził ksiądz profesor Janusz Królikowski z Tarnowa, opartych na dokumentacji soboru, obrad soborowych, teza o szczególnym wpływie polskich biskupów na ustanowienie Maryi Matką Kościoła nie znajduje podstaw. To jest mit. Wynika z tych dokumentów bowiem, że aktywność polskich biskupów, polskich ojców soboru w obradach, poza wyróżniającym się biskupem Karolem Wojtyłą, nie była znacząca, o ile w ogóle była zauważalna i brana pod uwagę. Również tak zwany memoriał polskich biskupów, o którym się mówiło, że miał wpływ na decyzję papieża Pawła VI, a treści którego do dziś nie ujawniono, dotyczył nie ustanowienia tytułu Matki Kościoła, ale zawierał pastoralno-duchowe postulaty wynikające z doktryny o duchowym macierzyństwie Maryi. Ten memoriał mówił o czymś, co powinno nastąpić po ogłoszeniu Maryi Matką Kościoła. Natomiast nie postulował wprost samego nadania tego tytułu. Prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi potwierdził Sobór Watykański II, stwierdzając, że Maryja Dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim przyjęła sercem i ciałem Słowo Boże i dała światu życie, jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela. I ta prawda o Bożym Macierzyństwie, o tym, że Maryja jest Matką Boga, to jeden z czterech dogmatów maryjnych obok prawdy o niepokalanym poczęciu, trwałym dziewictwie Maryi i jej wniebowzięciu i Boże Macierzyństwo. Cztery dogmaty maryjne. Choć są one ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się dopełniają i tłumaczą, to można powiedzieć, że dogmat Bożego Macierzyństwa Maryi jest pierwszy, także w sensie historycznym, został ustanowiony na Soborze Efeskim 431, o czym mówiłem, i poniekąd najważniejszy. Z faktu bowiem, że Bóg Maryję z Nazaretu wybrał na matkę swego Syna, wynika jej wyjątkowy i jedyny w całej historii ludzkości przywilej niepokalanego poczęcia, z którym wiąże się jej trwałe dziewictwo. Tę prawdę, ten dogmat o trwałym dziewictwie Maryi bardzo spopularyzowało Radio Maryja przez pozdrowienie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. To jest właśnie prawda dogmatyczna. Skoro zaś Bóg wybrał Maryję na Matkę Syna Bożego i obdarzył ją przywilejem niepokalanego poczęcia i trwałego dziewictwa, i skoro Maryję w żaden sposób nie dotknęła zmaza grzechu pierworodnego, bo to jest istota dogmatu o niepokalanym poczęciu, tu znowu uwrażliwiam na pewien maleńki niuans. Maryja, jak tu powiedziałem, nie została w żaden sposób dotknięta przez grzech, bo uwolniona to znaczy, że podlegała i została uwolniona. Specjalna bulla, która mówi o dogmacie niepokalanego poczęcia, wyraźnie zaznacza, że Maryja została uchroniona, czyli nigdy grzech pierworodny jej nie dotknął. A skoro nie dotknął, to nie ma podstaw, aby Maryja podlegała prawom rozkładu ciała i dlatego z duszą i ciałem została wzięta do nieba. W ten sposób jest ona pierwszym owocem, a raczej pierwszym uczestnikiem tajemnicy zmartwychwstania. Boże Macierzyństwo Maryi Święty Jan Paweł II sytuuje w zbawczym zasięgu Ojcostwa Boga samego, które przez nią rozciąga się na wszystkich ludzi, a zwłaszcza tych, którzy na mocy Chrztu Świętego stają się dziećmi Bożymi. A zatem jako Matka Zbawiciela, zrodzonego w fizycznym ludzkim ciele, jest ona również Matką Kościoła, który jest mistycznym ciałem Chrystusa. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II pisze w Redemptoris Mater w 24 punkcie. Zgodnie z odwiecznym planem opatrzności, macierzyństwo Boże Maryi ma udzielać się Kościołowi. Jak na to wskazują wypowiedzi tradycji, dla których macierzyństwo Maryi w odniesieniu do Kościoła jest odbiciem i przedłużeniem jej macierzyństwa w odniesieniu do Syna Bożego. Tę swoją nową rolę w historii zbawienia Maryja potwierdziła na weselu w Kanie Galilejskiej. Odnośnie do tego święty papież uczy, że owo wychodzenie naprzeciw potrzebom człowieka oznacza równocześnie wprowadzenie ich w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa. W szczególny sposób Maryja okazała się matką Kościoła, gdy przebywała wraz z uczniami w Wieczerniku podczas modlitewnego oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego, które jest faktycznym początkiem misji Kościoła. Maryja jako Matka Boża, jako Boża Rodzicielka, jako Bogu Rodzica, Theotokos i zarazem Matka Kościoła, nasza Matka, staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Jej pośrednictwo ma więc charakter wstawienniczy. Jednocześnie, jak podkreśla Jan Paweł II, Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Syna, ukazując te wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła objawić się moc Mesjasza. Boża Rodzicielka, Theotokos, nie tylko rodzi w nas życie duchowe, ale tak jak matka w stosunku do dziecka, je zabezpiecza i wychowuje. Druga część wykładu – dziewicze i pośredniczące macierzyństwo Maryi. Wspomniano wyżej, że dogmatyczne prawdy maryjne, a więc ogłoszone przez papieża w sposób uroczysty, ex cathedra, i zobowiązujący pod sankcją zerwania jedności wiary z całym Kościołem, trzeba brać łącznie i rozważać jedną w kontekście pozostałych. Tak czyni właśnie Jan Paweł II, który w różnych swoich wypowiedziach i dokumentach, a zwłaszcza w encyklice Redemptoris Mater, rozważa tajemnicę Maryi jako Bożej Rodzicielki, niepokalanej, dziewiczej i w niebo wziętej. Ojciec Święty zwraca uwagę na dwie zasadnicze cechy macierzyństwa Maryi, zarówno w odniesieniu do odwiecznego Słowa, jak i Kościoła. Z jednej strony jest to macierzyństwo dziewicze, a z drugiej macierzyństwo pośredniczące. Obydwie te cechy mają doniosłe znaczenie inspirujące dla realizacji powołania do życia konsekrowanego, zwłaszcza w Instytucie Świeckim. A zatem Maryja, dziewica i matka. Święty Jan Paweł II, który opowiada się nie tyle za duchowością maryjną jako odrębnym stylem życia duchowego, lecz za maryjnym wymiarem duchowości chrześcijańskiej, problematykę maryjną podejmuje w kontekście różnych poruszanych przez siebie zagadnień. To też nie dziwi, że w liście apostolskim o godności i powołaniu kobiety Mulieris Dignitatem, wydanym w roku maryjnym 15 sierpnia 1988 roku, znajduje się wiele treści, które dopełniają wydaną półtora roku wcześniej encyklikę maryjną. W tymże liście Mulieris Dignitatem, który powinien być lekturą obowiązkową każdej kobiety, zwłaszcza konsekrowanej, jeżeli któraś z pań jeszcze tego nie czytała, to niech przy najbliższej spowiedzi poprosi o pokutę, aby czuła się zobowiązana do przestudiowania listu Mulieris Dignitatem. W tymże liście papież wspomina o macierzyństwie i dziewictwie jako dwóch szczególnych wymiarach powołania kobiety w świetle Bożego objawienia. Dodaje przy tym, że te dwa wymiary znajdują najwyższy swój wyraz w nadejściu pełni czasów, w niewieście z Nazaretu, matce dziewicy. Po dokonaniu wnikliwej analizy paralelnych postaci Ewy i Maryi, w dalszym ciągu tego dokumentu papież omawia te dwa wymiary powołania kobiety, stwierdzając zarazem, że w świetle Ewangelii zyskują one pełnię znaczenia i wartości w Maryi, która jako dziewica stała się matką Syna Bożego. W niej te dwa wymiary kobiecego powołania spotkały się i zespoliły w sposób wyjątkowy. Także jedno nie wykluczyło drugiego, ale przeciwnie, dopełniło. Dziewictwo i macierzyństwo współistnieją w niej, nie wykluczają się wzajemnie, ani nie ograniczają. Co więcej, osoba Boga Rodzicy pozwala wszystkim ludziom, zwłaszcza wszystkim kobietom, dostrzec, w jaki sposób te dwa wymiary i dwie drogi osobowego powołania kobiety wzajemnie się tłumaczą i dopełniają. To cytat z 17 numeru tego listu. A zatem jak w porządku fizycznym macierzyństwo wyklucza dziewictwo, a poza tym samo macierzyństwo jest ograniczone wiekiem, to macierzyństwo duchowe, które jest oparte na dziewictwie, nie znajduje żadnego ograniczenia w czasie. Nawet bardzo sędziwa kobieta, która pielęgnuje w sobie dziewictwo i przede wszystkim macierzyństwo duchowe, może być wciąż płodna i twórcza duchowo. Tutaj wiek nie odgrywa roli, a czasem wręcz sprzyja macierzyństwu duchowemu. I to, co w porządku natury wzajemnie się wyklucza i jest niemożliwe, za przykładem Maryi Dziewicy i Matki zarazem staje się całkiem realne w porządku nadprzyrodzonym. O ile w przypadku Maryi jest to, według terminologii świętego papieża, macierzyństwo w odniesieniu do przymierza i zarazem dziewictwo dla królestwa, to w przypadku każdej kobiety, a zwłaszcza konsekrowanej, jest to macierzyństwo duchowe. Macierzyństwo bowiem nie wyczerpuje się w akcie fizycznego zrodzenia człowieka. Powołując się na zapisaną u świętego Łukasza scenę, w której pewna kobieta błogosławi Matkę Jezusa ze względu na znaki, jakie On czyni, na co Pan Jezus odpowiada: owszem, ale przecież błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, Ojciec Święty zaznacza, że Jezus potwierdza znaczenie macierzyństwa co do ciała, jednocześnie jednak wskazuje na jeszcze głębsze jego znaczenie, które łączy się z porządkiem ducha. Jest ono znakiem przymierza z Bogiem, który jest duchem. Takie jest właśnie macierzyństwo Boga Rodzicy. Cielesne i zarazem duchowe. To ostatnie polega na słuchaniu i przyjmowaniu Słowa Bożego jak Maryja, aby człowiek mocą tego Słowa mógł stać się dzieckiem Bożym. Takie macierzyństwo w porządku duchowym, jako rodzenie z wiary i dla wiary, czy do wiary, może być udziałem każdej kobiety, także kiedy nie jest ona matką w sensie fizycznym. W tym sensie Boża Rodzicielka jest archetypem macierzyństwa duchowego, które nadaje głęboki sens i cel kobiecemu powołaniu do życia konsekrowanego. I drugi aspekt – Maryja, Matka Pośredniczka. Z kolei w cytowanej encyklice Redemptoris Mater papież całą jej trzecią część poświęca macierzyńskiemu pośrednictwu Bożej Rodzicielki. Na wstępie stwierdza, że zbawcze pośrednictwo Maryi wiąże się ściśle z jej macierzyństwem. Posiada specyficznie macierzyński charakter, który je wyróżnia od pośrednictwa innych istot stworzonych, które na różny sposób, ale zawsze podporządkowany, uczestniczą w jedynym pośrednictwie Chrystusa. Pośrednictwo Maryi jest także pośrednictwem przez uczestnictwo. W tych słowach Ojciec Święty zdaje się zbijać wszelkie argumenty za ogłoszeniem piątego dogmatu o Maryi Wszechpośredniczce. Jej funkcja pośrednictwa przez uczestnictwo w jedynym, podkreślmy, pośrednictwie Chrystusa Zbawiciela Świata i zarazem jej Syna zawiera się w jej macierzyństwie. Maryja, która jest matką, także w porządku duchowym, co szczególnie ujawnia się w stosunku do Kościoła i wszystkich ludzi, jak potwierdzają to niezliczone w historii autentyczne mariofanie, jest zarazem pośredniczką w płaszczyźnie duchowej, zbawczej. Ojciec Święty wydobywa dwa szczególne rysy macierzyńskiego pośrednictwa Maryi, które wzajemnie się splatają. Z jednej strony jest to postawa oblubienicy, do czego dysponuje ją niezmienne i trwałe dziewictwo, zaś z drugiej postawa służby. W encyklice czytamy zatem, tu dłuższy cytat, ta zgoda na macierzyństwo jest nade wszystko owocem całkowitego oddania się Bogu w dziewictwie. Maryja przyjęła wybór na Matkę Syna Bożego, kierując się oblubieńczą miłością, która całkowicie poświęca, czyli konsekruje osobę ludzką Bogu. Mocą tej miłości Maryja pragnęła zawsze i we wszystkim być oddaną Bogu, żyjąc w dziewictwie. Słowa „oto ja, służebnica Pańska” dają wyraz temu, iż swoje macierzyństwo przyjęła i pojęła od początku jako całkowite oddanie siebie, swojej osoby, zbawczym zamierzeniom Najwyższego. Całe zaś swoje macierzyńskie uczestnictwo w życiu Jezusa Chrystusa, swego Syna, wypełniała aż do końca w sposób właściwy powołaniu do dziewictwa. Koniec cytatu z numeru 39. Zatem Maryja wyniesiona do godności Matki Boga w oblubieńczym darze dziewictwa całkowicie oddana jest dziełu zbawienia. To zaś oznacza podporządkowanie woli Bożej i służbę. W ten sposób, jak zaznacza święty Jan Paweł II, Maryja stała się w sposób wyjątkowy szlachetną towarzyszką Mesjasza i Odkupiciela. Bardzo charakterystyczne określenie. Szlachetna towarzyszka Mesjasza i Odkupiciela. Nieco dalej papież dodaje, że w ten sposób Maryja stała się pierwszą wśród tych, którzy służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć znaczy królować. I osiągnęła w pełni ów stan królewskiej wolności właściwy dla uczniów Chrystusa. Służyć znaczy królować. Skuteczność służebnego pośrednictwa Maryi, które z istoty jest całkowicie podporządkowane pośrednictwu Chrystusa, wynika przede wszystkim z pełni łaski, jaką została obdarowana na mocy przywileju niepokalanego poczęcia. Maryja, całkowicie przeniknięta Duchem Świętym, do tego stopnia, że starożytna tradycja nazywa ją pneumatofora, czyli ta niosąca ducha, zaś Sobór Watykański II mówi, iż Maryja jest sacrarium spiritus sancti, czyli tabernakulum, nawet coś więcej niż tabernakulum. Maryja napełniona Duchem Świętym działa w absolutnej syntonii, w absolutnej harmonii z wolą Bożą. Stąd chce dla ludzi, swoich duchowych dzieci, tylko tego, co jest zgodne z Bożym zamysłem. Do takiej też zgodności wzywa słowami z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, co Syn mój wam powie. Trzecia część, macierzyństwo duchowe świeckiej kobiety konsekrowanej. Tu omówiliśmy to bogactwo treści, jaka zawiera się w tym zwrocie do Maryi Matko. A teraz jak to przekłada się, to bogactwo treści tego słowa, na nasze życie, jak inspiruje do realizacji swojego powołania. Po ukazaniu jedynie w zarysie, rzecz jasna, niezmierzonego bogactwa treści, jakie kryje w sobie wzór Maryi jako Matki Boga i Matki Kościoła, czas na wskazanie implikacji, jakie z tego płyną dla osoby konsekrowanej, a w szczególności dla członkini Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla. Skoro na wstępie powiedzieliśmy, że Maryja, zwłaszcza jako matka i pierwsza konsekrowana, jest wzorem świeckości konsekrowanej, to analogicznie do jej życia należałoby wskazać na trzy zasadnicze obszary, w których może i powinno aktualizować się duchowe macierzyństwo świeckiej kobiety konsekrowanej. Świecka kobieta konsekrowana najpełniej może realizować swoje powołanie przez naśladowanie Maryi w jej dziewiczym macierzyństwie, które jest służebnym pośrednictwem względem Chrystusa, Kościoła, drugiego człowieka i świata. Na tej drodze może czuć się ona spełniona i szczęśliwa, a przede wszystkim może się uświęcać jako duchowa matka wobec Chrystusa, Kościoła, drugiego człowieka. I teraz ten pierwszy punkt. Macierzyństwo duchowe względem Jezusa. Wydaje się to trochę dziwne. Mówiąc o naśladowaniu Maryi jako matki, na pierwszym miejscu należy postawić sprawę relacji do Jezusa, któremu kobieta konsekrowana oddaje całą siebie w oblubieńczym darze miłości. Maryja stała się Matką Bożą w chwili, gdy wyrzekła swoje fiat, czyniąc zeń program całego swojego życia ze wszystkimi jego blaskami, jak na przykład radość aniołów nad Betlejem czy szczęście domu nazaretańskiego, jak również ze wszystkimi cierpieniami, jak chociażby ucieczka do Egiptu czy udział w męce i krzyżu Chrystusa. W każdej sytuacji Maryja, która powiedziała fiat, pozostała wierna, to znaczy jej wiara osiągnęła szczyty heroizmu. Stąd święty Jan Paweł II, komentując słowa świętej Elżbiety, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, pisze, że wiara Maryi porównywana bywa do wiary Abrahama. Wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza, wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek Przymierzu Nowemu. Innymi słowy, nie inaczej, jak poprzez żywą wiarę świecka kobieta konsekrowana spełnia swe duchowe macierzyństwo względem Jezusa, którego niejako stale rodzi w swoim sercu i zanosi do środowiska, w którym żyje i pracuje. Dzięki wierze, tak jak Maryja w swoim Magnifikat, kobieta konsekrowana zdolna jest, to słowa jednego z słowa świętego Jana Pawła II. Dzięki wierze, tak jak Maryja w swoim Magnifikat, kobieta konsekrowana zdolna jest widzieć historię jako dzieje miłości, w których Bóg dotrzymuje swoich obietnic i w których triumfuje Jego wierność. Dzieje, w których Bóg prosi nas, jak prosił Maryję, byśmy byli Jego sprzymierzeńcami, Jego współpracownikami, a żebyśmy z pokolenia na pokolenie realizowali Jego plan zbawienia. Musimy przeto, jak Maryja, odpowiedzieć Bogu całkowitym i nieodwołalnym fiat. To doświadczenie wiary skłania do radości i uwielbiania Boga w swoim sercu za wszystko, co On uczynił względem nas i poprzez nas. Tak czyniła Maryja, o czym świadczą słowa jej Magnifikat. Raduje się Duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II mówił do duchowieństwa i osób konsekrowanych w Caracas. Nie szukajcie zatem na drodze życia konsekrowanego innego sposobu na osiągnięcie głębokiej radości i pokoju ducha, ponieważ nie istnieje żaden inny jak ten. Poszanowanie woli Bożej, czynne i odpowiedzialne zdawanie się na nią, zarówno w chwilach modlitwy i kontemplacji, jak i w czasie działalności apostolskiej. Przez modlitwę kontemplacyjną, jak Najświętsza Dziewica, która zachowywała i rozważała w swoim sercu Słowo Boże, mówi dalej papież, stajecie się odważnymi świadkami obecności Pana i jesteście dla świata znakiem zapowiadającym ostateczne spotkanie z Nim. Zdolność do kontemplacji przekształca się w Was w zdolność do oddziaływania ewangelizacyjnego. Zdolność do milczenia przekształca się w Was w umiejętność słuchania i stawania się darem dla braci. W przytoczonych słowach papież porusza kolejny ważny moment, w którym wyraża się duchowe macierzyństwo świeckiej kobiety konsekrowanej względem Jezusa. Chodzi mianowicie o modlitwę kontemplacyjną, która, wbrew pozorom, bezpośrednio przekształca się w zdolność oddziaływania ewangelizacyjnego. Postawa kontemplacyjna zasadza się na zdolności do adoracji, zwłaszcza eucharystycznej, która w istocie nie jest mnożeniem pobożnych słów, ale obecnością. Adoracja to obecność. Lub, jak powiada Hadrian Tankerej, jest patrzeniem i miłowaniem, dzięki któremu zacieśnia się osobowa więź człowieka z Chrystusem. Kobieta zaś, ze względu na swą macierzyńską dyspozycję, jest podatna na adorację i kontemplację. W niej także potwierdza się jej duchowe macierzyństwo na wzór Maryi, która, jak zanotował święty Łukasz zaraz po opisie narodzenia Jezusa, wszystkie te sprawy rozważała i zachowywała w swoim sercu. Święty Jan Paweł II tę kobiecą dyspozycję do adoracji i kontemplacji, a więc szczególną zdolność otaczania miłością osoby Jezusa, uznaje za jeden z wymiarów tak zwanego kobiecego geniuszu. W liście Mulieris Dignitatem pisze bowiem, że Jezus, łamiąc ówczesne konwenanse społeczne, rozmawiał z kobietami o sprawach wiary wprost, bez odwoływania się do analogii i przypowieści, jak to czynił w stosunku do apostołów i najbliższych uczniów. Pan Jezus apostołom tłumaczy, już najprościej jak tylko można, przez porównanie, oni tego nie pojmują. A do kobiet mówi wprost, otwarcie o prawdach wiary i, jak zauważa Jan Paweł II, znajduje u nich dla tych spraw zrozumienie, autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. Jezus dla tej specyficznej kobiecej odpowiedzi wyraża uznanie i podziw, jak w przypadku niewiasty kananejskiej. Czasem tę żywą wiarę przenikniętą miłością daje za przykład. Naucza więc, biorąc asumpt z tej kobiecej odpowiedzi umysłu i serca. W tym kontekście inspirująca jest dla wszystkich świeckich kobiet konsekrowanych zachęta papieża, jaką skierował do członkiń Instytutu Świeckiego Spigolatrici della Chiesa odnośnie do adoracji eucharystycznej, która jest szczególną okazją do wyrażania swego duchowego macierzyństwa względem Jezusa, a więc swojej miłości, swojej obecności oraz troski, aby nie był opuszczony i samotny w tabernakulu. Papież powiedział: tylko wtedy, gdy będziecie troszczyły się o życie w ustawicznej komunii z Jezusem Eucharystycznym, będziecie w każdym czasie ożywiane przez działanie Jego Ducha Świętego, dzięki któremu sakrament ołtarza jest nieustannie wytryskującym źródłem w sercu Kościoła. Bądźcie więc uległe Bożemu darowi na wzór Dziewicy Maryi, która przyjmując Słowo Boże i poddając się całkowicie mocy Ducha Świętego, stała się żywym tabernakulum Chrystusa, matką odkupiciela i odkupiony. Drugi aspekt – macierzyństwo duchowe względem Kościoła. Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata pisze, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji. Odnosi się to również do świeckich konsekrowanych, co potwierdzają odnośne dokumenty i wypowiedzi Magisterium Ecclesiae. Dla przykładu wystarczy przywołać słynne zdanie błogosławionego Pawła VI o tym, że jeżeli instytuty świeckie pozostaną wierne własnemu powołaniu, to staną się jakby doświadczalnym laboratorium, w którym Kościół sprawdza konkretne sposoby układania swoich stosunków ze światem. Ten sam papież w przemówieniu do uczestników pierwszego Światowego Kongresu Instytutów Świeckich w 1970 roku powiedział: należycie do Kościoła ze szczególnego tytułu osób świeckich poświęconych Bogu. Wiedzcie więc, że Kościół wam ufa, Kościół wam towarzyszy, podtrzymuje was, uznaje was za swoich, za synów wybranych, za członków czynnych, świadomych i wiernych z jednej strony, z drugiej zaś za członków oddających się sprawie apostolstwa, gotowych do milczącego świadectwa, do służby a gdy zajdzie potrzeba, do ofiary. Natomiast w liście apostolskim z okazji 25-lecia Konstytucji Provida Mater Ecclesia Paweł VI napisał, że Kościół potrzebuje waszego świadectwa. Ludzkość potrzebuje od Kościoła, że będzie on coraz bardziej wcielał w życie tę nową postawę wobec świata, że wy na mocy waszego świeckiego, lecz konsekrowanego życia w sposób szczególny będziecie promieniować tą postawą, postawą świadectwa. Z przytoczonych zdań jasno wynika, że świeckie kobiety konsekrowane mają do spełnienia ważną rolę w Kościele, która polega głównie na ewangelizacji poprzez dawanie świadectwa wierności Chrystusowi. To zaś wpisuje się w duchowość, jaką wyznacza macierzyństwo duchowe na wzór Maryi. Podobnie jak błogosławiony Paweł VI, także święty Jan Paweł II często nazywał Maryję gwiazdą ewangelizacji lub gwiazdą nowej ewangelizacji. Mimo iż żaden z ewangelistów nie odnotowuje, aby Matka Boża razem z apostołami przepowiadała w mocy Ducha Świętego popaschalny kerygmat. Maryja nie głosi kazań, nawet po zesłaniu Ducha Świętego. Źródłem skuteczności ewangelizacyjnego oddziaływania jest to typowe dla niej wewnętrzne zasłuchanie się w odwieczne słowo, które w sobie poczęła, zrodziła i z którym stale pozostawała w najściślejszej więzi, szczególnie w rozstrzygającej godzinie męki. Takie też jest ewangelizacyjne zadanie kobiet świeckich konsekrowanych. Trwać przy Jezusie, odwiecznym Słowie wcielonym, stale uobecniającym się w Eucharystii. Wskazanie na inspirujący wzór Matki Bożej w zakresie właściwej kobiecie kontemplacji Słowa obecne jest w pozdrowieniu, jakie skierował arcybiskup Pier Giorgio Silvano Nesti do uczestników pierwszego Krajowego Kongresu Instytutów Świeckich, jaki odbywał się w czerwcu 1999 roku na Jasnej Górze. Godne przypomnienia są następujące jego słowa, które skierował do polskich środowisk Instytutów Świeckich. W milczeniu Maryja otrzymuje i słucha zwiastowania o wcieleniu Słowa. W milczeniu Słowo staje się ciałem w jej łonie. W milczeniu nocy wydaje ona na świat Syna Bożego. Maryja jest artystką milczenia. W milczeniu kształtuje ona samą siebie, własne życie wewnętrzne, zjednoczenie swojej woli z wolą Boga oraz posłuszną odpowiedź Chrystusowi, który prosi, by dała mu swe ciało i krew. Każda tajemnica powołania wypełnia się w milczeniu. Bóg mówi to, co jest, czyni się Słowem. Słowo niejako narzuca się duszy, a dusza w milczeniu osiąga zdolność słyszenia uwodzącego bicia serca Boga. Milczenie i słuchanie wypełniały dzień Maryi, ponieważ znajdowała się obok Jezusa, miłości i prawdy. Kiedy jest się więc opanowanym przez miłość i prawdę, można tylko milczeć. Maryja zauważyła doskonale, że milczenie nie jest dla niej ucieczką, lecz ustawicznym przyjmowaniem słów, które wychodzą z ust Jezusa. Nie wystarcza tylko słuchać słów Słowa Bożego. Trzeba je zachowywać i przekształcać w życie. Szczęśliwy, kto się w nim rozkocha, żywi się nim i nosi ze sobą, tak jak Maryja nosiła w łonie dzieciątko, które w łonie poczęła, a które było w istocie Słowem. Jezus dla Maryi był przede wszystkim Słowem usłyszanym, zachowywanym i natychmiast wprowadzanym w praktykę życia. Jeśli chcemy naprawdę być oddanymi Maryi i chcemy być znakami miłości Jezusa Chrystusa dla naszych środowisk w perspektywie wyzwań trzeciego tysiąclecia, winniśmy coraz intensywniej przeżywać duchowy wymiar życia w naszej codzienności, utrzymując nasz umysł i serce w trwaniu w obecności Boga, który działa w nas oraz w poddawaniu się tajemniczym radom i natchnieniom Ducha Świętego. Podsumowując, świecka kobieta konsekrowana przez naśladowanie Maryi w jej macierzyńskiej postawie jest w stanie znacznie więcej uczynić apostolsko dla Kościoła, zwłaszcza dla ewangelizacji, jeżeli tak jak Maryja będzie trwać na modlitwie kontemplacji i milczenia. Wydaje się więc, że specyfiką duchowości świeckich konsekrowanych jest nie tyle apostolstwo czynu, co nade wszystko apostolstwo milczącej obecności, serca i miłości. I trzeci aspekt tego macierzyństwa duchowego względem drugiego człowieka. Obiecuję, że zbliżamy się do końca. Tym, co odróżnia świecką konsekrację od zakonnej, jest przede wszystkim zanurzenie w świecie. Z tej racji naśladowanie Maryi jako matki nie może być pretekstem do ucieczki przed światem, ale wprost przeciwnie, do jeszcze większej obecności w świecie, ale obecności przy człowieku i ze względu na człowieka i dla człowieka. Taka jest postawa Maryi, o czym świadczy m.in. jej zaangażowanie w kłopotliwą sytuację nowożeńców i weselników w Kanie Galilejskiej. Mimo iż piastowała najwyższą wśród ludzi godność Matki Boga, to jednak nie straciła z oczu zwykłego człowieka i jego prozaicznych potrzeb. Tej zwyczajności spraw Maryja ze względu na swe Boże macierzyństwo nadała głęboki historiozbawczy sens, gdyż swym zatroskaniem o wino i związany z tym właściwy przebieg wesela niejako sprowokowała objawienie się Mesjasza. Można domniemywać, że wiara Maryi w tym przypadku przestała być sprawą pomiędzy nią a synem, lecz nabrała wymiaru historiozbawczego. Bo to właśnie w odpowiedzi na prośbę Maryi Pan Jezus objawił się jako Mesjasz. Na tej samej zasadzie macierzyńska wrażliwość świeckiej kobiety konsekrowanej na każdego, bez wyjątku człowieka, może okazać się w perspektywie wieczności uruchomieniem łańcucha nadprzyrodzonego dobra zgodnie ze słowami Zbawiciela. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wrażliwość na konkretnego człowieka, jego potrzeby fizyczne i duchowe składa się na to, co święty Jan Paweł II nazywa geniuszem kobiety. Tego określenia po raz pierwszy kilkakrotnie użył w przemówieniu do łódzkich włókniarek w nieistniejącej już fabryce Uniontex 13 czerwca 1987 roku. Treść określenia geniusz kobiety papież rozwinął w liście apostolskim Mulieris Dignitatem, który cytowałem, choć samo to określenie tylko dwa razy pojawia się w zakończeniu listu. Niemniej jednak papież stwierdza, że moralna siła kobiety, jej duchowa moc wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Oczywiście Bóg zawierza każdego człowieka wszystkim ludziom i każdemu z osobna. Jednakże to zawierzenie odnosi się w sposób szczególny do kobiety, właśnie ze względu na jej kobiecość i w sposób szczególny stanowi też o jej powołaniu. To 30. punkt listu. Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia. Mocna tym, że Bóg zawierza jej człowieka zawsze i wszędzie. Nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może się ona znaleźć. Pod tym względem Maryja jako matka Boga i Kościoła, matka ludzi, jest niedoścignionym wzorem. Któż bardziej niż ona doświadczył tego społecznego upośledzenia, gdy Zbawcę świata rodziła w nieludzkich warunkach, a potem musiała wraz z Józefem emigrować do Egiptu. Z kolei jej niezliczone zjawienia w historii Kościoła potwierdzają, że z tą samą macierzyńską wrażliwością i troską, jaką otaczała Jezusa, ogarnia wszystkich ludzi. Mając na względzie ich wieczne zbawienie, Maryja nie lekceważy doczesnych i doraźnych potrzeb. By się o tym przekonać, wystarczy prześledzić mariofanię, czyli jak my mówimy objawienia maryjne, choć w mariologii ostatnio raczej mówi się o zjawieniach, żeby słowo objawienie maryjne nie było kojarzone z tym jednym objawieniem Bożym, jak zawarte w Piśmie Świętym. te objawienia maryjne, jak mówimy, czy właśnie te mariofanie, wskazują na to, że duchowe macierzyństwo kobiety konsekrowane, jakkolwiek skoncentrowane na doprowadzeniu danego człowieka, obcego czy najbliższego członka rodziny do doświadczenia zjednoczenia z Jezusem, nie może i nie powinno lekceważyć jego emocjonalnych i materialnych potrzeb. Tak jak Maryja zatroskana jest o emocjonalne potrzeby fizyczne i o zbawienie, tak macierzyństwo duchowe kobiety konsekrowanej nie może lekceważyć tych potrzeb naszych najbliższych także. W przeciwnym razie łatwo można popaść w naiwny spirytualizm i angelizm, które traktują człowieka w oderwaniu od realiów jego życia. Choć może to mieć pozory wysokiej pobożności, to w istocie jest zaprzeczeniem wynikającej z Ewangelii nauki i o uczynkach miłosierdzia. Sam bowiem Chrystus nie tylko uczył o Królestwie Bożym, ale pocieszał, jednoczył, karmił, uzdrawiał, wyrzucał złe duchy, a nawet przywracał do życia. I już zakończenie. W swoim powołaniu do konsekracji w świecie, w postaci Maryi jako Matki Boga, Matki Kościoła i wszystkich ludzi, odkrywamy niezwykle inspirujący wzór do naśladowania. Zwracanie się więc do Matki Bożej nie może sprowadzać się jedynie do uczuciowych poruszeń, których mimo wszystko nie należy lekceważyć. Mając świadomość, że Maryja jako Matka Boża i Matka Kościoła jest zarazem dziewicą, dziewiczą oblubienicą i służebnicą, świecka kobieta konsekrowana będzie od niej uczyć się swego macierzyństwa duchowego. Jak w przypadku Maryi, odznaczać się będzie ono całkowitym darem dla Pana, co stanowi istotę dziewiczej czystości, jak również postawą służebną wobec Chrystusa, Kościoła i drugiego człowieka, który jest jej zadany w środowisku rodzinnym i zawodowym. Nadprzyrodzoną i naturalną miłość, która stanowi niezbędny dynamizm ożywiający jej duchowe macierzyństwo, świecka kobieta konsekrowana czerpać będzie przede wszystkim z Eucharystii i modlitwy adoracyjno-kontemplacyjnej. Do tego zaś niezbędna jest wiara i nadzieja, których wzór także bez trudu można znaleźć w Maryi takiej, jaką przedstawia nam Pismo Święte i tradycja Kościoła, nie zaś spłycona i zarazem zbytnio emocjonalna XIX-wieczna pobożność. Wypada zatem zakończyć podjętą tu refleksję słowami świętego Jana Pawła II, wielkiego czciciela Maryi, Matki Boga i Matki Kościoła, jakie skierował 2 listopada 1982 roku do osób konsekrowanych w Madrycie. I dwa krótkie cytaty z Jana Pawła. Zachowujcie czułe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Wasz kult dla niej powinien zachować prostotę pierwszych chwil. Niechaj Matka Jezusa, która jest również naszą Matką, wzorem oddania się Panu i Jego misji, towarzyszy wam, uczyni słodkim wasz krzyż i w każdej sytuacji życiowej użycza wam tej niezmąconej radości i pokoju, który jedynie Bóg może dać. I niech Maryja, która przyjęła Chrystusa jako odpowiedź miłości i pełnego ofiarowania się woli Ojca, wspiera was troską matczyną.